Czytanie z Księgi Tobiasza. Zdarzyło się, że pewnego dnia Tobiasz, będąc znużony grzebaniem zmarłych, powróciwszy do domu swego, położył się przy ścianie i zasnął. Podczas gdy spał z gniazda jaskółczego ciepły gnój na jego oczy i zaniewidział. Pan dopuścił, aby mu się to przyprawiło, to doświadczenie, aby potomnym był dany przykład jego cierpliwości, jak Joba świętego. Ponieważ od dzieciństwa bał się Boga i zachowywał jego przykazania, nie szemrał przeciw Bogu, że go dotknęło nieszczęście ślepoty, lecz pozostał nieporuszony w bojaźni Bożej, składając Bogu dzięki przez wszystkie dni swego życia. Jak bowiem przełożeni rodów urągali błogosławionemu Jobowi, tak krewni i przyjaciele naśmiewali się z życia Tobiasza, mówiąc: co się stało z twoją nadzieją, dla której dawałeś jałmużny i sprawiałeś pogrzeb zmarłym? Tobiasz zaś karcił ich, mówiąc: nie mówcie tak, jesteśmy bowiem dzieci świętych i oczekujemy tego życia, którego da nam Bóg, co nigdy w stosunku do Niego nie zmienią swej wiary. Anna zaś, jego żona, chodziła codziennie na pracę tkacką i z pracy rąk swoich, co mogła zarobić, przynosiła na pożywienie. I przytrafiło się, że otrzymawszy koźle, przyniosła do domu. Mąż jej, słysząc beczenie koźlęcia, rzekł: baczcie, czy czasem owe koźle nie zostało skradzione, a oddajcie je jego panu. Nie godzi się nam bowiem spożywać czegoś z kradzieży, ani nawet dotykać. Na to żona jego z gniewem odpowiedziała: jest oczywiste, że twoja nadzieja stała się próżną. Oto co ci przyniosły twoje jałmużny. Urągała mu tymi i podobnymi słowami. Oto słowo Boże.
Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy.
Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy.
Nie przelęknie się złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy.
Rozdaje i obdarza ubogich, jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie jego potęga przez wszystkie wieki.
Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy.
Alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja.
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Alleluja, alleluja.
Pan z wami.
I
słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu mnie wystawiacie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Oto słowo Pańskie. Kochani, wczoraj wam powiedziałem, że Pismo Święte tak pośrednio albo bezpośrednio w całości podprowadza nas zawsze pod Eucharystię. Są takie fragmenty w Piśmie Świętym, które nam mówią o tej Eucharystii bardzo jednoznacznie i zrozumiale, a są takie, które mówią nam o Eucharystii, podprowadzają pod nią, ale trzeba się zamyśleć, trzeba wejść głębiej, trzeba więcej poznać. I dzisiaj też tak jest. I w pierwszym czytaniu, i w drugim czytaniu. I tak jest praktycznie każdego dnia. Czasami to mocniej widać, czasami słabiej. Na przykład w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o Tobiaszu. I teraz zobaczcie, jaka dziwna historia. Jaka dziwna historia, która przytrafia się ludziom również w naszym czasie, w naszym życiu. Tobiasz, człowiek niezwykle sprawiedliwy, człowiek, który dawał obfite jałmużny i zajmował się jeszcze pracą, którą nikt nie chciał się zajmować. Grzebał umarłych. W tamtych czasach, nie będziemy mówić o tym całym kontekście, ale w tamtych czasach to był prawdziwy heroizm. I co się stało? Ten człowiek, który był bardzo, bardzo prawy, nagle okazało się, że jako owoc tej swojej prawości otrzymał od Pana Boga co? Pamiętamy ten moment, kiedy ten gnój jaskółczy spadł mu na oczy i oślepł. I oślepł. Zobaczcie, był prawym, gorliwym człowiekiem i w nagrodę dostał jeszcze ślepotę. Ale w Piśmie Świętym jest napisane, dlaczego była ta ślepota. Żeby potomnym pokazać jego sprawiedliwość i umiłowanie Pana Boga. I umiłowanie Pana Boga. Kochani, dla nas jest to bardzo poważna nauka. Bo nam się czasami wydaje, na pewno już nieraz słyszeliście to z ust księdza waszego proboszcza, bo on w tym temacie jest bardzo rozwinięty, bardzo, ale przypomnę jeszcze, że nam się często wydaje, że jeśli ja chodzę do kościoła, regularnie się spowiadam, przyjmuję komunię świętą, nikogo nie krzywdzę, to Pan Bóg zobowiązany jest do tego, my tak myślimy, Pan Bóg zobowiązany jest do tego, żeby mi w taki sposób błogosławić, żebym ja nie miał problemów w życiu i większych cierpień. Tak wielu ludzi myśli. Jeśli ktoś tak myśli, to już teraz mówię, że to myślenie ma znamiona pogańskiego myślenia. Bo to jest handlowanie z Panem Bogiem. Panie Boże, ja Tobie daję i Ty mi jesteś zobowiązany też dawać tak, żebym ja nie miał problemów. To nie ma nic do czynienia z chrześcijaństwem. Zupełnie. I ta postawa Tobiasza ze Starego Testamentu nam to pokazuje. A w drugim czytaniu w Ewangelii też słyszymy piękną historię, w której uczestniczymy, jak to Żydzi chcieli podchwycić Jezusa. Bo wiedzieli, że jeśli powie, żeby nie płacić podatku, no to wtedy narazi się możnowładcom. Jeśli powie, żeby płacić podatki, to narazi się komu? Prostym ludziom, którzy nie chcieli płacić podatków, dlatego że byli wykorzystywani. Jakkolwiek Jezus odpowie, zawsze się komuś narazi. A co Jezus zrobił? Pamiętamy, co zrobił. Znamy tę historię bardzo dobrze. Poprosił o denara i powiedział: pokażcie mi denara. Czyj jest ten wizerunek? Czyj jest ten wizerunek? A więc płaćcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a oddajcie Bogu to, co należy do Boga. Dlaczego to mówimy w kontekście mszy świętej? Dlatego, kochani, że dzisiaj akurat dzisiaj jest ten moment naszych rozważań o mszy świętej, kiedy mówimy właśnie o tym, żeby Bogu wszystko oddawać, co należy do Niego. Zaraz sobie o tym powiemy. Właśnie dzisiaj Pan Bóg nam dał takie czytanie. Wracamy do naszych rozważań, do tego cyklu naszych rozważań o mszy świętej. Powiedzieliśmy sobie pierwszego dnia w niedzielę, że msza święta rozpoczyna się od czego? Od pocałunku. Zapamiętajcie ten pocałunek. Wczoraj powiedzieliśmy sobie, że kiedy Ewangelia jest czytana, to my uczestniczymy w tym, o czym mowa jest w Ewangelii. Duch Święty sprawia, że my przenosimy się niejako w czasie. Jesteśmy współcześni tym wydarzeniom. A dzisiaj, kochani, druga część mszy świętej. Wczoraj zakończyliśmy pierwszą, dużą część mszy świętej w rozważaniach, które nazywa się liturgia słowa. I ta liturgia słowa jest rozgrywana w tym miejscu, czyli to jest stół Bożego Słowa. A teraz przenosi się cała ta akcja liturgiczna na ten stół, który nazywany jest ołtarzem. Stół ciała i krwi Pana Jezusa. Kościół w swoim nauczaniu ten stół, ten ołtarz nazywa bardzo pięknym sformułowaniem. Serce, centrum. Raz jeszcze. Serce, centrum to jest ołtarz. Kochani, nie ma ważniejszego miejsca w Kościele, aniżeli to miejsce, niż ołtarz. Ono ważniejsze jest nawet niż tabernakulum. Dlaczego? Bo to, co jest w tabernakulum, czyli Pan Jezus obecny w hostii, on jest z tego powodu, że wcześniej była odprawiana msza święta na tym ołtarzu. Z tego powodu. Dlatego to jest centrum wszystkiego. Dlatego zawsze ołtarz jest na środku Kościoła. Na środku w znaczeniu tym, że przychodzimy i jest tu w centralnym miejscu. Kochani, otóż pierwszym elementem tych obrzędów, które nazywają się liturgia eucharystyczna, jest przyniesienie darów. Przyniesienie darów. Na pewno nieraz widzieliście już, kiedy jest jakaś uroczystość, odpust, czy biskup przyjeżdża, to wtedy jakby w imieniu wszystkich parafian jakieś osoby przynoszą do ołtarza dary. Dary, jakie dary? Najpierw wodę, wino i chleb. To są trzy podstawowe dary. Wtedy, kiedy są ministranci przy ołtarzu albo ich nie ma, to tak jak dzisiaj te dary już są złożone na ołtarzu, bo nie ma innej możliwości. A kiedy są ministranci, to oni tam ze stolika z boku też w waszym imieniu przynoszą te dary. A potem kapłan modli się nad tymi darami. I teraz, kochani, jest bardzo ważny moment we mszy świętej, szalenie istotny, który nam niestety umyka często, bo my w tym momencie śpiewamy pieśń. Dlatego dzisiaj i jutro nie będziemy śpiewać pieśni, żebyście wy wewnętrznie zrobili to, do czego Kościół nas zaprasza, po to, żeby głębiej przeżyć mszę świętą. O co chodzi w tym momencie? Chodzi, kochani, o to, że kapłan modli się nad chlebem, wypowiada specjalną modlitwę i w tej modlitwie modli się o to, żebyśmy my uświadomili sobie, że ten chleb reprezentuje, pokazuje nam jakby, jest symbolem pracy człowieka. I Pan Bóg nam mówi, że to wszystko, co jest owocem naszej pracy, to mamy od Niego. I my mamy o tym pamiętać. Zachęta jest taka, żeby teraz w tym momencie duchowo dołączyć do tego chleba całą naszą pracę. To, z czym Ty jesteś związany przez swoją pracę. Nie ma znaczenia, jaka to jest praca. Czy to jest praca w domu, matki, żony, babci, czy to jest praca na roli, czy to jest praca za biurkiem w jakiejś firmie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli ta praca jest godną pracą, czyli nie szkodzi drugiemu człowiekowi, nie powoduje grzechu drugiego człowieka, to ty w tym momencie powinieneś przynieść duchowo, dołączyć do tego chleba swoją pracę, ale nie tylko pracę. Również swój wysiłek, trud, cierpienie, zmaganie. Wszystko to masz złożyć na ołtarzu, dołączyć do tego chleba, a później do tego wina. Ale nie tylko masz myśleć o sobie, masz myśleć również o bliskich ci osobach. Papież Jan Paweł Święty, Jan Paweł II mówi, że w tym momencie powinniśmy również przynieść tutaj do ołtarza cały trud całego świata, bo my jesteśmy odpowiedzialni za świat. Dlatego ten moment trwa kilka minut, dosłownie kilka minut, żebyśmy my to wszystko potrafili złożyć na tym ołtarzu. Dlatego, kochani, bardzo ważne jest, żebyście pamiętali o tym, że ten czas, kiedy kapłan przechodzi tutaj do ołtarza i następuje wlanie wody, do kielicha najpierw wina, a potem wody, następuje modlitwa nad chlebem, a potem nad kielichem, w którym jest wino, że to nie jest czas śpiewu pieśni. To nie jest czas śpiewu pieśni. To jest czas, kiedy podczas tego śpiewu jednocześnie mamy złożyć to wszystko na patenie. W jakim celu my to mamy złożyć? W jakim celu? Otóż w takim celu, że zobaczcie, za chwilę ten chleb zamieni się w co? W ciało Pana Jezusa, a wino w Jego krew. I teraz zobacz, im więcej Ty dołączysz do tego chleba i do tego wina, które jest w kielichu, im więcej złożysz, tym więcej dajesz Panu Bogu możliwości, żeby On wszedł w Twoją codzienność, w codzienność tych ludzi, których składasz i przemieniał tak, jak przemienia ten chleb swoje ciało. Po to my mamy składać to wszystko na ołtarzu. Bo wtedy tak jakbyś zapraszał Pana Boga do tego, żeby On przemieniał, przeistaczał, uświęcał całą Twoją codzienność. Dlatego ten moment mszy świętej jest niezwykle ważny. No niestety z tego powodu, że my wtedy śpiewamy pieśń i z tego powodu, że nikt nas nie uczy tego, co powinniśmy w tym momencie robić, to nam to umyka. I nie robimy tego, co powinniśmy w tym momencie robić. Dlatego gorąco Was proszę, świadomie dzisiaj i jutro nie będziemy śpiewać pieśni, będziecie słuchać tych modlitw, które kapłan wypowiada, po to, żeby połączyć z tym chlebem i winem to, co składa się na naszą codzienność. Trud, pracę, cierpienie, zmaganie. Ale nie tylko nasze, ale również naszych bliskich i całego świata. Bardzo ważna chwila, wykorzystajcie ją. Kochani, później kapłan wypowiada nam specjalne modlitwy z mszału jeszcze i następuje taka modlitwa, która nazywa się Wielką Modlitwą Eucharystyczną. W Kościele katolickim jest tylko jedna modlitwa, która nazywa się Wielka. Dlaczego? Bo podczas tej modlitwy dochodzi do najświętszego momentu we mszy świętej, który nazywa się konsekracja, przemienianie. Ta Wielka Modlitwa Eucharystyczna rozpoczyna się od takiego momentu, kiedy my dialogujemy, kapłan dialoguje z nami i ten dialog jest najdłuższy we mszy świętej. Pan z wami i z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Boga. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Ten dialog, zobaczcie, jest najdłuższy ze wszystkich chwil we mszy świętej. Dlaczego? Bo teraz będzie najświętsza rzeczywistość. Najświętsza. Potem po tym dialogu kapłan wypowiada taką modlitwę albo śpiewa modlitwę, która nazywa się prefacją, czyli modlitwa dziękczynna, a później my śpiewamy pieśń i powinniśmy zawsze to śpiewać. Dzisiaj też ją zaśpiewamy, pomimo tego, że nie ma organisty, ale może sobie poradzimy. Święty, święty. To jest pieśń anielska. I to jest moment mszy święty, który pokazuje nam, że teraz ta liturgia sprawowana tutaj przy naszym ołtarzu łączy się z liturgią niebiańską. Bo to aniołowie śpiewają Panu Bogu święty, święty. Mówiliśmy sobie wczoraj, że tutaj w tym kościele, w każdym kościele, gdzie sprawowana jest msza święta, jest tysiące aniołów. I to oni śpiewają to święty, święty, a my się tylko włączamy właśnie w tę pieśń. Uwielbienia Pana Boga. A później, kochani, następuje właściwa modlitwa eucharystyczna, która składa się z kilku części. Ja wam powiem dzisiaj o tych najważniejszych, pierwszych częściach mszy, a potem jutro powiemy sobie o ciągu dalszym. Otóż najpierw kapłan w tej modlitwie eucharystycznej, kapłan w mszale ma 10 modlitw do wyboru. Najczęściej my kapłani bierzemy drugą modlitwę eucharystyczną, bo ona jest najstarsza i jest jedną z najgłębszych. No niestety jest też najkrótsza. Ale przy tym długim słowie, które ja zwykle tutaj głoszę i ksiądz proboszcz też długie słowo, no to ta druga modlitwa eucharystyczna przez to, że jest najkrótsza, to jest taka stosowna też jakby do tych mszy, które się troszkę wydłużają. A więc w tej drugiej modlitwie eucharystycznej i w każdej innej podobna jest struktura, podobny układ, to najpierw kapłan prosi Boga Ojca o to, żeby zesłał Ducha Świętego. I kochani, prosi o to w słowach, ale potem również wyciąga swoje dłonie, na pewno zauważyliście ten moment, kiedy wyciąga swoje dłonie nad kielichem i nad kielichem, w którym jest jeszcze wino i nad chlebem, który jest na patenie. I w tym momencie, kiedy kapłan rozciąga te swoje dłonie, to teraz następuje zesłanie Ducha Świętego. Teraz. Ale to zesłanie Ducha Świętego nie tylko tyczy tych postaci, które są na ołtarzu, ale ten Duch Święty zostaje tutaj nam, wszystkim danym obecnym we mszy świętej. I to jest to zesłanie Ducha Świętego, które było w Wieczerniku, kiedy była Maryja. Niedawno obchodziliśmy tę uroczystość zesłanie Ducha Świętego. Także ono się niczym nie różni, tylko nasze usposobienie jest trudne. My nie mamy tej gorliwości, jaką mieli tamci i dlatego my się nie zachowujemy tak, jak zachowali się ci, na których ten Duch Święty po raz pierwszy stąpił. Później kapłan bierze w swoje dłonie kawałek chleba i wypowiada najświętsze słowa, jakie na ziemi można usłyszeć. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Kochani, to nie jest tak, że kapłan wypowiada te słowa, tylko kapłan użycza Jezusowi swojej osoby, swojego języka, swoich dłoni i to Jezus wypowiada te słowa. Święty Jan Paweł II pogłębił tego, co się w tym momencie dzieje i powiedział, że w tym momencie następuje utożsamienie kapłana z Jezusem. Nie ma już człowieka, jest Jezus. Jak to się dzieje, kochani, że kawałek chleba zamienia się w ciało Boga? Nie było nigdy człowieka na ziemi, który potrafiłby to zrozumieć. I nigdy takiego do końca nie będzie. Ale Pan Bóg daje nam znaki, różne cuda, przez które pokazuje nam, proszę bardzo, jest to możliwe, że kawałek chleba zamienia się w ciało Boga. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej miejscowości we Włoszech, która nazywa się Lanciano. Czy ktoś z was słyszał o Lanciano? Słyszeliście? Byliście tam może? Ale czy słyszała dwie osoby, czy wszyscy prawie? Czy niektórzy tylko? To ja powiem w takim razie, bo to się bardzo wiąże jakby z tym, o czym teraz mówimy. Otóż wyobraźcie sobie taką historię, prawdziwa historia, która jest bardzo szczegółowo opisana, bardzo szczegółowa i są dowody jakby na tą historię. Lanciano, VIII wiek, czyli 1200 lat temu, Włochy, zakonnik bazyliański, ja jestem zakonnikiem Paulinem, a on w tamtej miejscowości należał do innego zakonu, ale to nieistotne. Był zakonnikiem, odprawiał mszę świętą i są takie świadectwa, że on był taki bardzo dociekliwy ten człowiek, ten ksiądz, bardzo dociekliwy. I kiedy odprawiał mszę świętą, wtedy oczywiście po łacinie i wypowiadał słowa bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, to w tym momencie na jego oczach kawałek chleba zamienił się w kawałek ludzkiego mięsa, w kawałek ludzkiego ciała. A kiedy wypowiadał słowa, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, to co się stało? To wino w kielichu zamieniło się w krew, w prawdziwą krew. Ta krew po kilku chwilach uległa skrzepnięciu i podzieliła się na 5 różnej wielkości kawałków. I kochani, najdziwniejsze jest to, że to było 1200 lat temu. 1200. A do dzisiaj te relikwie przechowywane są w tym miejscu. Wiele razy na przestrzeni wieków były badane i nie ma żadnego naukowca, a wśród naukowców byli również ateiści, nie ma żadnego naukowca, który potrafiłby powiedzieć, jak to się dzieje, że ten kawałek tego ciała na ołtarzu, a teraz w relikwiarzu, że to jest kawałek ludzkiego serca, które tak jakby przed momentem zostało odcięte z serca ludzkiego. I to żyje, cały czas pulsuje w tym życie. Nikt tego nie potrafi wytłumaczyć. Mało tego, ten kawałek serca to jest serce, które jest w trakcie agonii. Czyli tak jakby w tym momencie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, to serce nam daje podczas Komunii Świętej. Mało tego, okazało się, że te grudki skrzepniętej krwi, kiedy włożono na wagę i zważono, to okazała się rzecz szokująca. Bo każda z tych grudek ważyła tyle, ile wszystkie razem wzięte. I nie ma żadnego człowieka na ziemi, który potrafi to wytłumaczyć. I takich cudów eucharystycznych, ten jest największy w historii Kościoła, ale takich cudów eucharystycznych na świecie jest ponad 300 uznanych przez Kościół. W Polsce, jak wiemy, też taki cud eucharystyczny kilka lat temu miał miejsce. Kto pamięta, jak nazywa się ta miejscowość, w którym doszło do tego cudu? Tak, to jest Sokółka. I nie wiem, czy ktoś z was był kiedyś tam, na pewno niektórzy byli. Ja też miałem taką łaskę, raz byłem w tej Sokółce. No jest na korporale, czyli na tej serwetce, która jest na ołtarzu, jest na korporale żywe ciało człowieka. Dla naukowców, człowieka, no bo nie można powiedzieć, że to Boga. Naukowiec nie może powiedzieć, że to Bóg, a my wiemy, że to jest Bóg. Żywe ciało, które żyje ileś tam już lat i będzie żyło pewnie tak długo, jak Pan będzie chciał, żeby pokazać nam, że On cały czas jest dla nas tutaj pokarmem. Kochani, podczas konsekracji z Lanciano i z innymi cudami eucharystycznymi nie jest tak, że ktoś może wierzyć albo nie wierzyć. Może wierzyć albo nie wierzyć. Bo tam można pojechać i zobaczyć na własne oczy. Są filmy w internecie, są książki na ten temat. Można pojechać i niemalże dotknąć na własne oczy. Jeśli ktoś twierdzi, o właśnie pani tutaj ma nawet relikwie z Sokółki, no maciupeńkie to jest drobne, ale jest po prostu. Jest relikwiarz, jest no, kawałek ciała z krwią. Także jest to rzecz zupełnie, zupełnie taka no, dana nam wszystkim po to, żebyśmy głębiej wierzyli w realną obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej, w Eucharystii. Ale mówię, ludzie mają takie tendencje, a jakieś głupoty, pojedź i zobacz. Możesz przekonać się na własne oczy. A takich cudów, raz jeszcze powtarzam, zatwierdzonych przez Kościół jest ponad 300. To nie jest jeden albo dwa. Ale niestety ludziom lepiej nie wierzyć w to, bo wtedy, kiedy by wierzyli, to musieliby swoje życie zmienić. A ludziom nie chce się często życia zmienić, bo im wygodniej jest grzeszyć, bo uważają, że wtedy dopiero są ludźmi, kiedy robią to, na co mają ochotę, a nie to, co Pan Bóg chce. Kochani, podczas konsekracji jest taki moment, który wszyscy znamy, który nazywa się podniesieniem. Podniesienie, kiedy kapłan podnosi do góry kielich, najpierw ciało Pana Jezusa, a potem kielich z krwią. Kiedy podnosi ciało Pana Jezusa, to wielu z nas ma taki piękny zwyczaj, że wpatrując się w tą hostię, a mamy wpatrywać się w hostię, nie mamy tak jak kiedyś przed soborem głowy schylać na cześć jakby takiego uwielbienia, tylko mamy wpatrywać się w tą hostię. I kiedy wpatrujesz się w tą hostię, to wtedy warto wypowiadać słowa świętego Tomasza z Ewangelii. Pamiętamy, Pan mój, jak jest dalej? I Bóg mój. Czyli mówisz, że wierzysz w Boga, a widzisz kawałek chleba. To jest właśnie wyznanie wiary w Boga. Jeszcze taki jeden moment powiem wam. Zauważyłem tutaj w poprzednich dniach, że niektórzy podczas konsekracji, kiedy kapłan wypowiada słowa, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, niektórzy z was powtarzają wraz z kapłanem te słowa. Kategorycznie nie wolno tego robić. Nie wolno tych rzeczy robić. Kiedyś przed soborem może niektórzy z pobożności robili to, potem nikt im nie powiedział, że jest zabronione to, bo kapłani nie boją się czasami zwracać uwagę wiernym, bo wierni dzisiaj niestety są tacy, że można zwrócić uwagę w kościele, a potem człowiek wyjdzie, kapłan wyjdzie z kościoła i może oberwać od ludzi dosłownie. Albo włamią mu się do mieszkania, czy coś takiego. Wiele razy jest taka sytuacja. Oczywiście nie u was, bo wy jesteście zbyt pobożni, ale generalnie są takie sytuacje. Dlatego mówię wam kategorycznie, Kościół zabrania tego, kategorycznie nie wolno powtarzać słów konsekracji przez wiernych. To jest zastrzeżone tylko dla kapłana. Kolejna sprawa, kiedy kapłan podnosi do góry kielich z krwią, to wtedy jest taki piękny moment i chciałbym wam powiedzieć parę słów na ten temat, bo to jest rzecz szokująca zupełnie i w ogóle bardzo mało znana. Otóż rzecz ta polega na tym, że w tym momencie, kiedy kapłan do góry podnosi kielich z krwią, to każdy z was ma jakieś trudne sytuacje albo trudne osoby w rodzinie, albo gdzieś tam w sąsiedztwie i tak dalej. I chodzi o to, żeby w tym momencie duchowo zanurzyć w tym kielichu z krwią osoby, które są mi bliskie, a które potrzebują nawrócenia. I powiedzieć Panu Jezusowi, Panie Jezu, jeśli Ty masz moc, żeby przemienić wino w swoją krew, to masz też moc, żeby zamienić na przykład serce mojego męża, albo mojego dziecka, albo mojego wnuka, który odszedł od Ciebie, żeby przemienić, żeby on Ciebie kochał. Z mojej parafii, w której w Toruniu głosiłem rekolekcje, te rekolekcje, które wam głoszę, to mam takie świadectwo pewnej kobiety, która mi potem po rekolekcjach, kilka miesięcy po rekolekcjach mi przyszła i powiedziała o tym. Otóż kobiety, która wtedy, kiedy usłyszała to, co powiedziałem wam teraz, to ona uświadomiła sobie, że ma w swoim domu męża, znaczy uświadomiła, wiedziała o tym dobrze, tylko że teraz tak postanowiła, że będzie to robić. Ma męża, który jest alkoholikiem od kilkudziesięciu lat, a już taka starsza pani, i syna, który od kilku lat narkotyzuje się. I była bezradna wobec nich. Nie wiedziała, co zrobić. I w tym momencie, kiedy usłyszała te słowa, żeby zanurzać w kielichu z krwią te bliskie osoby, które potrzebują nawrócenia, to co zrobiła? Zaczęła regularnie przychodzić na mszę świętą codziennie i codziennie zanurzała w krwi tego męża i swojego syna. I robiła to przez miesiąc, codziennie przychodząc na mszę świętą. I wiecie, przyszła do mnie po mniej więcej dwóch miesiącach, kiedy już wszystko się ustabilizowało i mówi tak, może ojciec nie uwierzy, ale wtedy, kiedy ojciec nas zachęcił do tego zanurzania w krwi, to ja zaczęłam zanurzać mojego męża i mojego syna i przez miesiąc codziennie przychodziłam na mszę świętą. I po miesiącu jakby ręką odjął. Mój mąż nagle przestał nadużywać alkoholu i mój syn nagle przestał się narkotyzować. Warto oczywiście Komunię Świętą też w tej intencji ofiarować. Kochani, to nie jest magia. To znaczy, że jak ja to zrobię, to mam sprawę załatwioną i zamkniętą. To nie jest tak. Tu chodzi o to, że Pan Bóg czasami daje takie znaki, żeby Ciebie sprowokować do tego, żebyś w głębi jakby zaangażował się właśnie we mszę świętą. Kochani, i na koniec dzisiejszych rozważań chciałbym wam powiedzieć coś, co jest moim takim największym odkryciem, które Pan Bóg mi podarował wtedy, kiedy ponad cztery lata temu dał mi łaskę zakochania się we mszy świętej. To jeździłem na rekolekcje różne związane z Eucharystią, czytałem książki, modliłem się dużo i tak dalej. I na jednych rekolekcjach, na których byłem, usłyszałem coś, co chciałem wam teraz powiedzieć. Usłyszałem te słowa, które za chwilę wam powiem, od człowieka, który nazywa się ojciec Bronisław Mokrzycki, jezuita, który mieszka w Starej Wsi koło Rzeszowa. Jest jednym z najwybitniejszych polskich liturgistów, ale jednocześnie mistykiem. Czyli życie prowadzi tak świątobliwe, że wszyscy, którzy go znają, wiedzą, że po swojej śmierci, a już jest dziadkiem 80-letnim, po swojej śmierci na pewno będzie proces beatyfikacyjny jakoś tam rozgrywany w tej dziedzinie, jeśli chodzi o jego osobę. I do ojca Mokrzyckiego jeżdżę od ponad 20 lat na rekolekcje. On takie rekolekcje w Starej Wsi prowadzi, ignacjańskie. Warto na takie rekolekcje raz w życiu pojechać, bo to jest coś zupełnie niewiarygodnego. I na tych rekolekcjach kiedyś usłyszałem, wiecie, rzecz, która mnie po prostu tak rozkochała w Eucharystii, tak pogłębiła moje rozumienie Eucharystii, że chciałbym wam to teraz powiedzieć. Jestem przekonany, że to, co wam teraz powiem, nikt z was nie wie, bo ja przeczytałem kilkadziesiąt książek i w żadnej książce tego nie spotkałem. Tylko od ojca Mokrzyckiego i później po długim czasie jeszcze w jednej książce ten fragment usłyszałem. Teraz gdybym was zapytał, gdzie we mszy świętej jest ofiarowanie, to założę się, że nikt nie wie, gdzie jest ofiarowanie. Chyba, że ktoś z was przeczytał tą książeczkę o mszy świętej najprościej. Tam, żeśmy włożyli do tej książki, to rozważanie właśnie ojca Mokrzyckiego. Posłuchajcie o ofiarowaniu we mszy świętej, bo my, mówię, przez to, że nie jesteśmy katechizowani w tej dziedzinie, czym jest msza święta, to wielu rzeczy ze mszy świętej w ogóle nie wiemy. Albo błędnie wiemy, myśląc o tym, co nas nauczono na przykład na katechezie, często przed soborem jeszcze. Otóż we mszy świętej, kochani, gdzie jest ofiarowanie? Otóż właśnie po konsekracji, kiedy wiemy, kiedy jest konsekracja i podniesienie, jest taki krótki dialog, który jest między nami a kapłanem, na przykład oto wielka tajemnica wiary, kapłan wypowiada takie słowa albo podobne, tajemnica wiary, są tam cztery formuły, to potem następują takie słowa. Kiedy kapłan mówi w mszale, krótko po konsekracji, w tej drugiej modlitwie eucharystycznej, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. To jest mniej niż jedna trzecia zdania. Mniej niż jedna trzecia. I ten moment mszy świętej nazywa się wydarzeniem ofiarowania. A teraz na czym to wydarzenie ofiarowania polega? Posłuchajcie, bo to, co wam teraz powiem, to jest najtrudniejszy wątek z całych rekolekcji czterodniowych. Ale króciutki bardzo. Dlatego gorąco proszę, żebyście się teraz skupili i uważnie posłuchali. To jest tak ważne, że ja dzisiaj zakończę na ofiarowaniu moje rozważania, a jutro rozpocznę od ofiarowania, żeby wam jeszcze to przypomnieć, utrwalić, żebyście zapamiętali ten moment. Otóż raz jeszcze powtarzam. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Ja dzisiaj na te słowa zatrzymam się w mszale, w tej modlitwie, zatrzymam się, żebyście wy dokonali tego aktu ofiarowania. Na czym ta rzecz polega? Otóż w momencie konsekracji Pan Jezus sakramentalnie umiera na krzyżu. Sakramentalnie umiera. Umierając, siebie ofiarowuje Bogu Ojcu za nasze grzechy, za grzechy całego świata, każdego z nas. Ale jednocześnie siebie ofiarowuje każdemu człowiekowi, całemu Kościołowi, każdemu z nas oddzielnie. I teraz w jakim celu Jezus siebie ofiarowuje? W tym celu, żebyś ty i ja, my, którzy jesteśmy grzesznicy, żebyśmy my ofiarowali Pana Jezusa Bogu Ojcu, tak, jakby to był nasz osobisty dar. I teraz zobacz, co się dzieje. Ojciec Mokrzycki, komentując ten moment mszy świętej, to wydarzenie, mówi w ten sposób. Jeśli jesteś świadomy, co się teraz dzieje i angażujesz się w to, co się teraz dzieje we mszy świętej, to wiedz, że jesteś największym bogaczem świata. Wszyscy bogacze świata razem wzięci, którzy mają dobra materialne, wszyscy, oni przy tobie są nędzarzami. Dlaczego? Bo oni mają dobra materialne, które czasami, nie zawsze, ale czasami zagradzają im drogę do nieba. A ty masz tego, który jest niebem. Który jest niebem. Pan Bóg, kiedy widzi, co ty robisz, ma po ludzku mówiąc związane ręce. On nie może ci niczego odmówić. Dlaczego? Bo ty, grzesznik, ja również, ty, grzesznik, Bogu ofiarowujesz Boga. Nie możesz niczego więcej zrobić na ziemi. I kochani, dla tego momentu mszy świętej, dla tego wydarzenia, warto przychodzić na każdą mszę świętą. Na każdą mszę świętą. Bo nikt z nas nie może niczego więcej na ziemi zrobić, jak Bogu ofiarować Boga. Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim. Ja na przykład setki ludzi takich spotkałem w swoim życiu. Ludzi, którzy mówili, ja tam wolę pomodlić się na łonie przyrody albo w domu. Tam to czuję Boga. Człowieku, głupcem jesteś to do potęgi. Głupcem i to do potęgi. Dlaczego? Dlatego, że we mszy świętej dzieją się takie cuda, jakich na ziemi nigdzie się nie dzieje. I ty w te cuda jesteś włączony, ale musisz wiedzieć jak. We mszy, kiedy jesteś w domu albo na łonie przyrody, to ty możesz sobie myśleć, że kochasz Pana Boga, a szatan może ci już dawno zwiódł, dosłownie zwiódł. A tutaj, kiedy jesteś, to twoje dzieło, które dokonujesz, to jest dzieło, którego nie można do niczego porównać. Dlatego, kochani, warto na każdą mszę świętą przychodzić. I życzę wam tego, o czym mówiłem wczoraj, żeby serce was bolało wtedy, kiedy nie jesteście na mszy świętej, a moglibyście być. Kiedy nie przyjmujecie komunii świętej, a moglibyście ją przyjąć. Módl się do Pana Jezusa o to, żeby dał ci taką łaskę, pragnienia i tęsknoty za Eucharystią, żeby ona była dla ciebie tym, czym Pan Bóg chce, żeby była, a jest dla nas wszystkim. Dlaczego? Bo my tutaj żywimy się żywym i prawdziwym Bogiem. Człowiek nie może niczego więcej zrobić na ziemi. Niech zatem to dzieło, które dokonuje się podczas mszy świętej, niech będzie dziełem, w które będziemy coraz mocniej i głębiej zaangażowani po to, żebyśmy odkryli, że największe nasze szczęście to Pan Bóg. A najbardziej Pan Bóg dla nas jest obecny właśnie tutaj, podczas mszy świętej. Amen.